Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartry. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Refuge.
Nienaturalna historia rodziny i miejsca. Terry Tempest Williams to hybryda pamiętnika
i sezu przyrodniczego i osobistego reportażu o skutkach epoki atomowej na amerykańskim zachodzie. Punktem wyjścia są równoległe wydarzenia z 1983 roku.
Autorka dowiaduje się o śmiertelnej chorobie nowotworowej swojej matki, a zarazem obserwuje rekordowy wzrost poziomu Wielkiego Jeziora Słonego.
Krug zagraża ostoi ptaków Bear River.
Williams zestawia życie rodzinne, obserwacje heronów, sów i czapli śnieżnych oraz pamięć o naziemnych próbach nuklearnych prowadzonych na pustyni Nevada.
Nie tworzy jednak prostego oskarżenia ani kroniki żałoby.
Bada, jak prywatne cierpienie i degradacja środowiska wzajemnie się oświetlają oraz jak język, pamięć i przywiązanie do miejsca pozwalają przeżyć zmianę.
Ważne są tu również jej mormońskie dziedzictwo, kobieca genealogia oraz etyka odpowiedzialności za krajobraz.
Książka, zaliczana do klasyki amerykańskiego Nature Writing, pyta przede wszystkim, gdzie można znaleźć schronienie, kiedy ani rodzina, ani przyroda nie dają trwałej ochrony.
Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, dwie katastrofy, osobista i ekologiczna, tworzą wspólną strukturę książki.
Najbardziej charakterystycznym zabiegiem Refuge jest prowadzenie dwóch historii jednocześnie. Pierwsza dotyczy choroby matki autorki i doświadczenia rodziny, która musi przyjąć nieuchronność śmierci.
Druga opisuje powódź Bear River Migratory Bird Refuge, wywołaną gwałtownym wzrostem poziomu Wielkiego Jeziora Słonego w latach 80.
Williams nie traktuje przyrody jako dekoracji dla rodzinnego dramatu.
Zmieniający się krajobraz ma własną dynamikę, własne ofiary i własny rytm, który wpływa na życie ptaków oraz ludzi związanych z ostoją.
To zestawienie pozwala uniknąć fałszywego podziału na sprawy prywatne i publiczne.
Żałoba nie zostaje zamknięta w domu, podobnie jak zalanie ostoi nie jest wyłącznie problemem zarządzania wodą.
W obu przypadkach pojawia się utrata znanych punktów orientacyjnych, konieczność dostosowania się i pytanie o granice ludzkiej kontroli.
Jednocześnie autorka nie sugeruje, że śmierć człowieka i zalanie siedliska są identycznymi doświadczeniami. Pokazuje raczej, że oba zdarzenia uczą patrzenia na kruchość życia bez uciekania w sentymentalizm.
Dzięki tej konstrukcji książka działa jednocześnie jako osobisty zapis straty i jako uważna historia konkretnego ekosystemu Utah.
Po drugie, nuklearna przeszłość Nevady łączy zdrowie kobiet z historią skażonego Zachodu. Refuge umieszcza rodzinne doświadczenie choroby w szerszym kontekście politycznym i geograficznym.
Williams pisze o społecznościach mieszkających po zawiecznej stronie poligonu atomowego w Nevadzie,
narażonych na opad promieniotwórczy po amerykańskich próbach nuklearnych z lat 50. i 60. W jej rodzinie kilka kobiet zachorowało na raka.
To staje się podstawą bolesnej refleksji nad tym, kto ponosi koszty technologii przedstawianej jako sprawa bezpieczeństwa narodowego. Autorka wyraża przekonanie, że istnieje związek między tymi ekspozycjami a zachorowaniami. Lecz warto czytać ten wątek jako świadectwo doświadczenia i krytykę instytucjonalnego lekceważenia ryzyka,
a nie jako rozstrzygnięcie medyczne dotyczące pojedynczych przypadków.
Siłą książki jest pokazanie, że statystyki, decyzje rządowe i mapy zasięgu opadu mają konsekwencje w ciałach, domach i relacjach rodzinnych.
Williams szczególnie akcentuje perspektywę kobiet, których choroba bywała spychana do sfery prywatnego cierpienia. W ten sposób esej poszerza znaczenie ekologii.
Środowisko nie oznacza wyłącznie dzikiej przyrody chronionej w rezerwacie.
Obejmuje również powietrze, wodę, zdrowie reprodukcyjne, pamięć lokalnych mieszkańców i prawo obywateli do informacji.
To jeden z powodów, dla których Refuge pozostaje ważna dla rozmów o sprawiedliwości środowiskowej.
Po trzecie, ptaki z Bear River są narzędziem obserwacji, a nie ozdobnym symbolem natury. Williams jest naturalistką i jej opisy ptaków stanowią istotną metodę poznawczą książki.
Heroni, zowie i czaple śnieżne nie występują tylko po to, by łagodzić ciężar opowieści o chorobie.
Ich obecność, zachowania oraz zależność od mokradeł pozwalają autorce mierzyć zmiany zachodzące w Bear River.
Obserwowanie ptaków uczy ją cierpliwości, dokładności i uznania, że człowiek jest jedynie jednym z uczestników większego układu życia. Gdy woda zmienia granice ostoi, zmienia się także możliwość obserwacji i sama relacja człowieka z miejscem. Przyroda nie zachowuje stałego, pocieszającego kształtu. Jest piękna, lecz nie jest nieruchoma, ani stworzona dla ludzkiej potrzeby ukojenia. To ważna korekta typowego języka literatury przyrodniczej, w której dzikość bywa przedstawiana jako bezpieczna przeciwwaga dla świata społecznego. W Refuge, nawet ukochany krajobraz, staje się źródłem niepewności. Zarazem ptaki pomagają autorce nie zawęzić żałoby do własnego bólu. Kierują uwagę ku formom życia, które trwają, migrują i dostosowują się poza ludzką skalą czasu. Nie rozwiązują problemu straty, ale dają praktykę patrzenia. Williams buduje dzięki temu etykę opartą na uważności wobec konkretnych istot i konkretnych siedlisk, a nie na abstrakcyjnym haśle ochrony natury. Po czwarte, mormońska rodzina i kobieca genealogia nadają żałobie wymiar kulturowy. Rodzina w Refuge nie jest uniwersalną, pozbawioną historii jednostką. Williams opisuje ją przez pryzmat mormońskiego dziedzictwa Utah, pamięci pionierskiej i silnych więzi z ziemią Wielkiej Kotliny. Ten kontekst wpływa na język wiary, stosunek do wspólnoty oraz sposoby przeżywania choroby i śmierci. Autorka nie idealizuje tradycji, lecz pokazuje, że odziedziczone opowieści mogą dawać oparcie, a równocześnie ograniczać to, co da się powiedzieć o lęku, gniewie i kobiecym cierpieniu. Szczególne miejsce zajmuje linia kobiet w rodzinie. Choroba matki nie jest odizolowanym dramatem, ponieważ przywołuje także doświadczenia babki i innych krewnych. Taka perspektywa przeciwstawia się traktowaniu zdrowia kobiet jako prywatnej sprawy pojedynczej osoby. Ciało staje się miejscem, w którym zapisują się historia rodziny, lokalna geografia i decyzje podejmowane daleko od domu. Ważna jest również forma narracji. Williams łączy wspomnienie, obserwację przyrodniczą, refleksję religijną i publiczną krytykę. Nie porządkuje żałoby w prostą drogę od cierpienia do pocieszenia. Dzięki temu pokazuje rodzinę jako sieć miłości, konfliktów, lojalności i milczeń. Dziej mormońskie tło nie jest egzotycznym detalem, ale konkretnym językiem, poprzez który rozważa ciągłość pokoleń, odpowiedzialność i granice ludzkiego wpływu na świat. Na koniec, chronienie oznacza zdolność do miłości wobec śmierci i nieodwracalnej zmiany, tytułowe refuge, czyli schronienie lub ostoja. Początkowo kojarzy się z rodziną oraz Bear River Migratory Bird Refuge. W miarę rozwoju książki oba te oparcia okazują się nietrwałe. Matka umiera, a miejsce cenione przez autorkę zostaje przeobrażone przez wodę. Williams dochodzi więc do trudniejszego rozumienia schronienia. Nie jest ono obietnicą, że ukochani ludzie i ukochane miejsca pozostaną nienaruszone. Jest zdolnością do kochania mimo świadomości śmierci, ryzyka i przemijania. To rozpoznanie odróżnia refuge od tekstów, które oferują przyrodę jako łatwe lekarstwo na cierpienie. Kontakt z krajobrazem nie usuwa żałoby i nie usprawiedliwia zniszczeń związanych z polityką nuklearną. Może natomiast poszerzyć perspektywę, nauczyć uwagi oraz odmówić zgody na obojętność. Miłość w ujęciu Williams ma więc także wymiar etyczny. Prowadzi do pamiętania o osobach dotkniętych chorobą, dostrzegania nieludzkiego życia i zadawania pytań o odpowiedzialność instytucji. Taka definicja schronienia nie jest bierną rezygnacją. Akceptacja zmiany nie oznacza, że każdą zmianę należy uznać za dobrą lub nieuniknioną. Autorka rozróżnia naturalną zmienność ekosystemu od szkód, za które ludzie mogą odpowiadać. Książka proponuje zatem postawę łączącą żałobę, troskę i gotowość do moralnego sprzeciwu. Podsumowując, Refuge warto polecić czytelnikom literatury przyrodniczej, pamiętników o żałobie oraz książek o historii środowiskowej amerykańskiego Zachodu. Będzie również istotna dla osób zainteresowanych skutkami prób nuklearnych, zdrowiem publicznym i tym, jak problemy ekologiczne dotykają rodzin oraz lokalnych wspólnot. Nie jest to jednak książka popularno-naukowa ani systematyczny raport o skażeniach. Jej korzyść intelektualna polega na czymś innym. Uczy czytać krajobraz jako przestrzeń powiązaną z polityką, pamięcią, zdrowiem i uczuciami, bez redukowania go do malowniczego tła. Dla czytelnika praktyczną wartością może być także model uważności. Williams pokazuje, że obserwacja konkretnego miejsca i jego mieszkańców może prowadzić do bardziej odpowiedzialnych pytań o własne otoczenie. Nie oferuje prostych recept na żałobę ani kryzys ekologiczny. Zamiast tego przedstawia sposób myślenia, w którym troska o bliskich, ptaki i ziemię nie są oddzielnymi obowiązkami. Na tle wielu utworów Nature Writing Refuge wyróżnia się połączeniem lirycznej prozy z wyraźnym wymiarem społecznym. Przyroda nie jest tu ucieczką od historii, lecz miejscem, gdzie historia staje się widoczna.
Z kolei osobista strata nie zostaje zamknięta w intymnym pamiętniku, ponieważ odsłania pytania o władzę, odpowiedzialność i milczenie wokół szkód środowiskowych.
Ta ścisła więź między rodziną, ostoją Bear River i atomową przeszłością Nevady nadaje książce trwałą, niepowtarzalną siłę.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Terry Tempest Williams, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.